Konsekwencje bezprawia, czyli Kościelny Urząd Ochrony Danych Osobowych i bezprawne konsekwencje jego istnienia. 27 kwietnia 2016 roku zostało uchwalone RODO, to znaczy rozporządzenie o ochronie danych osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady. Opublikowano je 5 maja 2016 roku, a zgodnie z zapisami artykułu 99 RODO weszło w życie po 20 dniach od publikacji, a zatem 25 maja 2016 roku. Stosowanie przepisów RODO we wszystkich krajach Unii Europejskiej rozpoczęło się po upływie 2 lat, to znaczy 25 maja 2018 roku. Wszystkie podane daty mają znaczenie w interpretacji kolejnych posunięć prawnych. Na bazie artykułu 91 Kościół katolicki w Polsce utworzył Kościelny Organ Ochrony Danych Osobowych, który rozpoczął działalność 25 maja 2018 roku. Zdaniem wielu obiektywnych prawników było to posunięcie absolutnie bezprawne, z czym także się zgadzam. Problem polega na tym, że nikt nie przedstawił pełnej argumentacji uzasadniającej dokonane bezprawie. Niniejsze nagranie stanowi zebranie wszystkich możliwych argumentów i ich systematyczne przedstawienie. Ma to na celu umożliwienie likwidacji bezprawnego tworu, dzięki czemu będziemy mogli zmierzać ku wolnej Polsce. Na czym polega bezprawność posunięcia Kościoła? Artykuł 91 stanowi, że związki wyznaniowe o uregulowanej sytuacji prawnej mogą we wszystkich krajach Wspólnoty Europejskiej powołać organy ochrony danych osobowych niezależne od państwowych pod warunkiem, że na bazie wcześniejszych przepisów krajowych o ochronie danych osobowych posiadały odrębne wewnętrzne regulacje dotyczące ochrony danych osobowych. Tak w przypadku Kościoła katolickiego w Polsce nigdy nie było, a dowody poniżej. Dowody najsłabsze. Na bazie ustawy o ochronie danych osobowych z 1997 roku wydano wiele prawomocnych nakazów skierowanych do proboszczów, decydujących o tym, że w księgach chrztów pojawiły się adnotacje o zamiarze wystąpienia z Kościoła przez wnioskodawców. Wiele osób posiada także dokumenty poświadczające zrealizowanie tychże nakazów GIODO przez konkretnych proboszczów. Wśród nich jest członek historycznej ekipy świeckiej Polski, co zostało udokumentowane w części historycznej, Marcin Małecki. Drugim jest mój warszawski kolega Tomek. A zatem nie można twierdzić, że Kościół nie podlegał regulacjom państwowym, skoro proboszczowie wykonywali nakazy adresowane do nich przez GIODO. Argument drugi jest mocniejszy. 24 października 2013 roku Naczelny Sąd Administracyjny pod przewodnictwem pani sędzi Pocztarek w składzie trzyosobowym rozstrzygnął 3 skargi. W czym 2 na podstawie przesłanek prawa materialnego, a zatem na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych. Wyjaśnienie dla nieznających arkanów prawnych, co to jest prawo materialne i prawo proceduralne. A zatem prawo materialne jest to w tym przypadku ustawa o ochronie danych osobowych z 1997 roku. I rozstrzygnięcie na gruncie prawa materialnego powoduje, że Naczelny Sąd Administracyjny przekazuje swój wyrok bezpośrednio do GIODO z nakazem dokonania rozstrzygnięć zgodnych z prawem. A zatem, skoro w dwóch sprawach, w tym jedna dotyczyła Wiesława Guzika, również członka byłej historycznej świeckiej Polski, w dwóch sprawach NSA rozstrzygnął, że brak decyzji o wydaniu nakazu dla proboszcza zgodnego z żądaniem skarżącego był bezprawny, a zatem odwrotność takiego działania, to znaczy wydanie nakazu dla proboszcza, było zdaniem NSA zgodne z prawem. A zatem właśnie te wyroki, a nie tamte, które zapadły na gruncie przesłanek proceduralnych. Procedura to w tym przypadku kodeks postępowania administracyjnego. Uchybienia GIODO wskazane przez NSA w wyrokach z kwietnia i października 2013 roku, października w tym przypadku dotyczy to wyroków, pięciu wyroków z 18 października 2013 roku. Te rozstrzygnięcia wykazywały uchybienia GIODO dotyczące procedury, a więc w oparciu o zarzuty z paragrafu 7 i 77 kodeksu postępowania administracyjnego NSA rozstrzygał, że GIODO nie dokonał własnej oceny faktu, czy skarżący skutecznie wystąpił z kościoła. Bo w przypadku skutecznego wystąpienia, zgodnie z postanowieniami artykułu 43 ustęp 2 w powiązaniu z ustępem 1, skarżący stawał się osobą nienależącą do kościoła, a takim osobom z mocy tego przepisu decyzja GIODO się należała. W przypadku nieskutecznego wystąpienia, a zatem pozostawania nadal członkiem Kościoła katolickiego, GIODO miał obowiązek, zdaniem NSA, odmówić wydania decyzji, ponieważ osoba skarżąca była członkiem Kościoła katolickiego, a w takich przypadkach GIODO nie miał władczych kompetencji. Odebrano mu je dopiskiem I-3 w artykule 43 ustęp 2, gdzie ten dopisek I-3 odsyłał do ustępu 1, tym samym stanowiąc o tym, że GIODO jest pozbawiony kompetencji w stosunku do baz danych przetwarzanych przez związki wyznaniowe o uregulowanej sytuacji prawnej na potrzeby tego związku wyznaniowego i dotyczące osób należących do tego związku wyznaniowego. To dosyć trudne i skomplikowane, ale mam nadzieję, że Państwo jesteście w stanie zrozumieć subtelności i zawiłości prawa, bo bez tego nie jesteśmy w stanie posuwać się dalej. Ponieważ wyroki z 24 października 2013 roku rozstrzygnęły jednoznacznie o decyzjach GIODO, że były wadliwe prawnie, GIODO został zatem zmuszony do wystawiania decyzji odmiennych, to znaczy nakazów adresowanych do proboszczów z nakazem dokonania adnotacji w księdze chrztu zgodnej z żądaniem skarżącego, a zatem o wystąpieniu z kościoła katolickiego. GIODO rozpoczął wydawanie takich nakazów 27 grudnia 2013 roku. W praktyce zostały one wysłane do adresatów po dniu 1 stycznia 2014 roku i wzbudziły ogromną niechęć hierarchów kościelnych. W wywiadach prasowych twierdzili, że proboszczowie nie będą wykonywali takich decyzji, ponieważ są niezgodne z prawem kanonicznym. Później przyszła refleksja i kolejne wywiady dowodziły, że proboszczowie będą się odwoływać od tych decyzji niekorzystnych dla siebie do sądów administracyjnych, a więc do warszawskiego WSA, a w konsekwencji dalszej do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Tak też się działo, jednak prawnicy kościelni zauważyli, że po związaniu wyrokami z 24 października 2013 roku organu ochrony danych osobowych, dalsze działania przeciwko tym decyzjom stały się nieskuteczne. A zatem atakowane były wyłącznie te decyzje GIODO, które były wydane w oparciu o wyroki dotyczące tak zwanych przesłanek proceduralnych, a zatem naruszeń procedury wynikającej z KPA, czyli braku rozstrzygnięcia, a GIODO nie starał się zbyt mocno bronić swoich decyzji, więc w USA miał ułatwione zadanie i od września 2014 roku w USA zaczął uchylać decyzje GIODO oparte na procedurze i nakazujące proboszczom dokonywanie zapisów w księgach chrztu. Pierwszą sprawą była wrześniowa sprawa z 2014 roku skarżącej o inicjałach DA. W grudniu 2014 roku na posiedzeniu Komisji Mieszanej Rządu i Episkopatu jeden z hierarchów podniósł problem wydawanych przez GIODO decyzji jako niezgodnych z prawem. Odpowiedział na to zastępca GIODO, pan Lewiński, twierdząc, że nie jest to wina GIODO, lecz NSA, który wyrokami, nie podał tutaj konkretnie, że chodziło o wyroki z 24 października 2013 roku, ale nie jest trudno to ustalić, ponieważ wyłącznie te wyroki wiązały bezpośrednio GIODO. Pozostałe na gruncie procedury zapadające rozstrzygnięcia były zwracane do USA z nakazem przekazania wskazówek GIODO, a zatem nie miały charakteru dla GIODO wiążącego. Jeszcze raz podkreślam, osią problemu były wyroki z 24 października 2013 roku, zapadłe na gruncie procedury w oparciu o skargi, których autorem był dr Marcin Górski z Łodzi. W obydwu przypadkach było to jego dzieło i bardzo mu za to dziękuję. Podniesiony przez hierarchię kościelnego problem rzekomo niezgodnych z prawem kanonicznym decyzji GIODO spotkał się z reakcją współprzewodniczącego komisji, ówczesnego ministra spraw wewnętrznych i administracji, pana Andrzeja Halickiego. Stwierdził on, że proponuje, aby przedstawiciele MSWiA, GIODO oraz Kościoła domyślnie sądów administracyjnych, choć trzeba jasno stwierdzić, że taka propozycja nie padła wprost. Ustalone w ten sposób ciało miało się zmierzyć z problemem ustalenia takich zasad postępowania, które pozwolą na odwrócenie biegu historii i wskazanie GIODO właściwego dla Kościoła dalszego postępowania. Tak niestety dla nas się stało. Kluczowe dla sprawy wyroki z 24 października 2013 roku, o których wspominam po raz kolejny, stały się problemem dla GIODO i episkopatu, wobec czego starano się je ukryć, nawet fałszując wnioski do NSA, o czym będzie za chwilę. W konsekwencji braku skutecznych możliwości podważenia wyroków z 24 października 2013 roku, proboszczowie w tych przypadkach za poradą własnych prawników rezygnowali z odwołań, ponieważ związanie wyrokiem NSA powodowało, że GIODO nie mógł zmienić decyzji. W przypadku Wiesława Guzika krakowski proboszcz zorientował się po sprawie DA we wrześniu 2014 roku, że brak odwołania z jego strony był jednak błędem, ponieważ są szanse, aby jakimś dziwnym sposobem decyzję unieważnić. Stanął wówczas wobec dylematu, jak przywrócić sobie termin, który kilka miesięcy wcześniej upłynął na złożenie odwołania do USA. Zaskarżenia decyzji GIODO. Jego prawnik zwrócił się do GIODO z wnioskiem o przywrócenie terminu, uzasadniając to faktem, że proboszcz przez kilka miesięcy pozostawał poza terenem parafii z powodów służbowych. Pismo adresowane do GIODO odebrać miała gosposia, która Bezprawnie używając pieczątki parafii, sfałszowała również podpis proboszcza. Zdziwiony proboszcz we wrześniu 2014 roku z przerażeniem odkrył obecność tej decyzji na parapecie okna kancelaryjnego, a zatem nie mógł w terminie złożyć skargi na decyzję GIODO, ponieważ o niej nie wiedział. Dziwne, że gospodyni, fałszując potwierdzenie odbioru dokumentu, nie wyrzuciła go do kosza, tylko udostępniła fałszywkę proboszczowi. Ale GIODO zachował się należycie. Wskazał w odmowie przywrócenia terminu, że wszystkie podpisy proboszcza i pieczątki w dotychczasowej korespondencji są identyczne, a zatem nie ma podstaw do przywrócenia terminu. Kościelny prawnik zaskarżył odmowę GIODO do WSA, WSA podtrzymał decyzję, skarga kasacyjna również była nieskuteczna, a zatem decyzja w przypadku Wiesława Guzika stała się ostateczna, wiążąca, prawomocna. Została przekazana do działu egzekucji, ponieważ GIODO ma również obowiązek egzekwowania, wykonania swoich decyzji w oparciu o ustawę o egzekucji należności niepieniężnych. Kierowałem do GIODO kilkakrotnie upomnienia dotyczące braku realizacji egzekucji. Ustawa dawała oprócz upomnień prawo organowi ochrony danych osobowych do wielokrotnego nakładania kar w wysokości do 50 tysięcy złotych jednorazowo. A zatem instrumenty do wyegzekwowania tej i kilku innych decyzji jak najbardziej były w zasięgu GIODO, jednak pani Edyta Bielak-Żoma, pani doktor Edyta Bielak-Żoma, ówczesna generalna inspektorka ochrony danych osobowych, nie miała najmniejszego zamiaru doprowadzić do wykonania tychże decyzji przez proboszczów. Było to spowodowane ustaleniami komisji powołanej przez pana ministra Andrzeja Halickiego. Kluczowe dla sukcesu całego przedsięwzięcia było zachowanie GIODO. Gdyby GIODO podnosił wyroki z 24 października 2013 roku, sprawa była wygrana dla skarżących. W przypadku ich schowania i podnoszenia wyłącznie kwestii proceduralnych, sprawa była wygrana dla Kościoła. A zatem na tym oszustwie oparte zostały dalsze działania, które w konsekwencjach ostatecznych doprowadziły do seryjnego unieważnienia wszystkich decyzji, a na samym końcu unieważnienia decyzji wydanych w oparciu o wyroki z 24 października 2013 roku, jako konsekwencja wszystkich wcześniejszych ustaleń GIODO, że decyzje muszą być z urzędu unieważnione. Tutaj GIODO podpierał się postanowieniem NSA z 21 maja 2018 roku, o czym troszkę szerzej wypada powiedzieć w tej chwili. Dążąc do ujednolicenia linii decyzyjnej, GIODO skierował wniosek do Naczelnego Sądu Administracyjnego o ujednolicenie wykładni rzekomo trzech sprzecznych linii orzeczniczych NSA w minionych latach, dotyczących kwestii skutecznego wystąpienia z Kościoła bądź dalszej przynależności do niego. GIODO domagał się wskazania jasnych dokumentów i przesłanek, które mają rozstrzygać o tym, czy dana osoba jest należąca, czy też nienależąca do Kościoła, ponieważ ma to decydujące znaczenie w świetle interpretacji artykułu 43 ustęp 2 w powiązaniu z ustępem 1 ustawy o ochronie danych osobowych z 1997 roku. Rzekome trzy linie orzecznicze były wymysłem GIODO. Decyzje były, linie orzecznicze można było wyznaczyć wyłącznie dwie. Jedna w oparciu o przesłanki materialne, czyli wyroki z 24 października 2013 roku. Druga, mniej decydująca linia NSA, była oparta o kilkanaście pozostałych wyroków zapadłych na gruncie procedury. Ta druga linia stanowiła tylko tyle, że GIODO ma obowiązek ustalić własnymi działaniami, kto wystąpił, a kto nie wystąpił. Warto tutaj podkreślić, że odsyłanie przez proboszczów do instrukcji apostatycznej KEP-u z 2008 roku było nieskuteczne, ponieważ nieżyjący już Bolesław Michalski dowiódł przed sądem wojewódzkim w Warszawie administracyjnym, że nie zostały przez biskupów w kolejnych diecezjach polskich przyjęte ustalenia tejże instrukcji. W prawie kanonicznym jest zapisane, że decydentem na obszarze diecezji wyłącznym gospodarzem jest biskup diecezjalny, a zatem ciało nieformalne, jakim jest Konferencja Episkopatu Polski, nie jest władne doprowadzić do ustalenia rozwiązań prawnych w poszczególnych diecezjach. Dla ścisłości dodajmy, że tylko dwóch biskupów w tamtych latach przyjęło instrukcję apostazyjną, a więc w pozostałych wszystkich diecezjach, gdzie byli skarżący, ta instrukcja nie obowiązywała. A zatem zastosowanie się do niej jako nieistniejącej w kościelnym prawie było niemożliwe. Wobec czego wystąpienia tak zwane metodą listowną, świecką albo włoską, bo te trzy nazwy funkcjonowały, musiały być uznane za skuteczne. Innych nie było. Natomiast zgodnie z prawem kanonicznym obowiązywała zasada semel catholicus semper catholicus, to znaczy raz katolik, na zawsze katolik, czyli każdy ochrzczony, nawet gdyby został potem muzułmaninem, konwertytą chrześcijańskich wyznań bądź apostatą, nie mógł się pozbyć znamienia chrztu, a zatem do śmierci pozostaje on katolikiem. I tak też są kształtowane statystyki kościelne w roczniku gusowskim. Z tego wynika, że mamy w Polsce 120% osób, ponieważ 100% to katolicy, a 20% to dopiero pozostali nieochrzczeni. To dygresja dotycząca statystyk, ale niezwykle istotna. Skarżący nie mogli zatem dokonać innego aktu niż listowne świeckie wystąpienie i powinno ono być traktowane przez GIODO też jako skuteczne, tylko uzasadnienie decyzji w starciu z proboszczem przed WSA powinno być oparte na tym, co GIODO faktycznie związało, a więc na uzasadnieniu NSA z wyroków z 24 października 2013 roku. Przepraszam, że w kółko powtarzam tą datę, ale te dwa orzeczenia są kluczowe. Natomiast ich zatajenie przez GIODO przed organami sądowymi w późniejszym czasie było także kluczowe dla zmiany całej procedury na korzyść Kościoła. Zresztą taki był cel działań pana Halickiego i episkopa. Wracając do ustalenia NSA z 21 maja 2018 roku. W tym dniu skład rozszerzony NSA spotkał się z widownią oraz przedstawicielką RPO, Rzecznika Praw Obywatelskich, panią profesor Grzelak oraz przedstawicielką prokuratora generalnego. Wysłuchał wniosku RPO oraz stanowiska prokuratora generalnego. Dlaczego pojawia się Rzecznik Praw Obywatelskich w tym postępowaniu? Ano dlatego, że z powodów formalnych tylko RPO mógł wystąpić z wnioskiem o ujednolicenie orzecznictwa NSA przez skład rozszerzony tegoż Naczelnego Sądu Administracyjnego. Faktycznym autorem wniosku był GIODO, czyli jego urzędnicy. I tutaj jest istota zagadnienia. Pani Edyta Bielak-Żoma i jej pracownicy na polecenie pana Halickiego dokonali zatajenia we wniosku wyroków opartych na przesłankach materialnych. Wniosek RPO o dokonanie wykładni ujednolicającej trzy rzekomo sprzeczne linie orzecznicze został zatem sfabrykowany przez urzędników GIODO pod dyktando episkopatu i pana Andrzeja Halickiego. Po kolei. We wstępnych fragmentach wniosku napisano, że wszystkie dotychczasowe orzeczenia NSA zapadły wyłącznie na zarzutach proceduralnych, a więc naruszenia kodeksu postępowania administracyjnego. Zdaniem wniosku nie było żadnych wyroków NSA rozstrzygających sprawę na gruncie prawa materialnego, a zatem naruszenia ustawy o ochronie danych osobowych, wspominałem wielokrotnie, było to oczywiste kłamstwo. Jego wagi nie był świadomy pan profesor Adam Bodnar, ówczesny rzecznik praw obywatelskich, oraz jego pełnomocniczka pani profesor Grzelak, która wyraziła zdziwienie w rozmowie ze mną na korytarzu po rozstrzygnięciu NSA oraz w wywiadzie w TOK FM w dniu następnym, że Naczelny Sąd Administracyjny nie miał żadnych pytań dotyczących wniosku, nawet wobec faktu, że na sali była liczna widownia, w tym Świecka Polska i PSR. Zdziwienie pani profesor byłoby zdecydowanie mniejsze, gdyby znała istotne fakty, które poznać może słuchając mniejszego nagrania. Oprócz znajomości faktów istotna jest także procedura rozstrzygnięcia, które wydał skład rozszerzony NSA. Przewodniczący w swoim wystąpieniu zaznaczył na wstępie, że NSA rozstrzyga sprawę w oparciu o wniosek, który został do rozstrzygnięcia przedłożony, a obowiązkiem wnioskodawcy jest prawidłowe sporządzenie wniosku, a zatem jednoznacznie dał do zrozumienia, że gdyby wniosek był sporządzony prawidłowo, to znaczy zawierał informacje o wyrokach NSA z 23 października 2013 roku, zapadłby wyrok, który, można się łatwo domyślić, byłby zgodny z oczekiwaniami skarżących i niekorzystny dla Kościoła. A zatem raz jeszcze zostało dostrzeżone oszustwo GIODO, natomiast przewodniczący nie mógł tej kwestii powiedzieć wprost, bo nie jest jego rolą dyktowanie fragmentów wniosku wbrew woli wnioskodawcy. A zatem w majestacie prawa oszustwo zostało przyklepane. W konsekwencji skład rozszerzony NSA po naradzie kazał widowni usiąść, ponieważ nie będzie wyroku w imieniu Rzeczypospolitej, a zatem tego, o co GIODO rzekomo wnioskował. GIODO chciał ujednolicenia trzech sprzecznych linii orzeczniczych. Natomiast skład rozszerzony NSA postanowieniem wyjaśnił przyczyny odmowy wyroku. Wyrok nie mógł zapaść, ponieważ, zdaniem składu rozszerzonego, sprzeczności między wymyślonymi przez GIODO trzema liniami orzeczniczymi nigdy nie było i nie ma. Wyjaśniając, nakreślił, w jaki sposób należy te trzy linie ze sobą połączyć i nie dostrzegać w nich sprzeczności. Nie było to zdanie składu rozszerzonego, bowiem do wyrażenia tego zdania skład rozszerzony nie został zmuszony prawidłowo sporządzonym wnioskiem. Była to jedynie ocena dotychczasowych orzeczeń NSA, już ponad 20, która pozwalała logikę NSA wykazać bez pieczątki, że taka interpretacja jest jedyną słuszną, a nawet wręcz przeciwnie, ale o tym za chwilę. Przewodniczący wykazał, że w linii orzeczniczej numer 1 NSA nie rozstrzygał, tylko nakazywał GIODO dokonanie własnej oceny, kto skutecznie wystąpił, kto nie. W linii numer 2 NSA podważał decyzję GIODO, który wydawał decyzje korzystne dla skarżących. NSA podważał je w oparciu o skargi proboszczów, natomiast GIODO nie bronił własnych decyzji argumentami z 24 października 2013, tylko proceduralnymi i dlatego ustawicznie przegrywał. Co było zresztą przegraną zamierzoną ku chwale episkopatu i pana Andrzeja Halickiego. Trzecia linia z lutego 2016, która wywołała największe oburzenie, była oparta na stwierdzeniu NSA, że decyzje GIODO wystawione dla proboszczów były bezprawne, ponieważ skarżący powinni byli przedłożyć akt sztu z adnotacją o wystąpieniu z Kościoła katolickiego. I tylko taka osoba legitymująca się takim dokumentem może być uznana za nienależącą i tylko takiej osobie przysługuje pełna ochrona GIODO. A zatem każdemu, kto aktu chrztu takiego nie przedstawił, GIODO nie może zgodnie z artykułem 43 ustęp 2 w powiązaniu z ustępem 1 ustawy o ochronie danych osobowych z 1997 roku, nie może wydać decyzji nakazowej dla proboszcza, adresowanej do skarżonego proboszcza. W ten sposób przewodniczący wykazał, że te linie są spójne, a nie sprzeczne. Nie określił jednak, że skład rozszerzony podziela to zdanie, bo w oparciu o te przesłanki tak to ustawił, bo było to jak najbardziej logiczne i z tym się zgadzam, ale gdyby podniesiono wyroki prawa materialnego, byłyby odmienne rozstrzygnięcia. Przede wszystkim nie byłoby postanowienia, tylko wiążący wyrok i interpretacja dla GIODO jednoznaczna, korzystna dla skarżących. Dlaczego takie różnice? Ano dlatego, że mecenas dr Marcin Górski z Łodzi w swojej skardze rozpoznanej 24 października 2013 roku podniósł argumenty interpretacji ustawy z 1997 roku zgodnościowej z dyrektywą 95/46, którą ustawa implementowała do polskiego porządku prawnego oraz powoływał się na tak zwane traktaty lizbońskie, to znaczy traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i drugi traktat o Unii Europejskiej. Subtelna różnica, ale są to dwa różne traktaty, które Marcin Górski przywoływał w swoich skargach. Dlatego jego skargi rozstrzygnięte zostały na korzyść skarżącego. Pozostałe skargi dotyczyły zarzutów proceduralnych, nie miały zatem tej zgodnościowej argumentacji opartej na prawie europejskim. Dlatego te były niewygodne i zostały schowane, a tamte były wygodne, bo łatwo było dokonać zmiany linii orzeczniczej, więc GIODO celowo źle bronił stanowiska swojego, korzystnego dla skarżących. Nie ulega to najmniejszej wątpliwości. Opinie zawodowych prawników będą w tym przypadku absolutnie zgodne. Co zatem wynikało z postanowienia z 21 maja 2018 roku? NSA wykazał, jak wcześniejsze składy trzyosobowe interpretowały w zasadzie kontynuując jednolitą linię orzeczniczą. Nie stwierdził jednak, bo na gruncie postanowienia nie było to absolutnie możliwe, że to rozstrzygnięcie jest dla GIODO wiążące. GIODO jednak potrzebował nie wiążącego rozstrzygnięcia, a tak zwanej, przepraszam za określenie, dupokrytki. To znaczy argumentu, że ktoś poza GIODO rozstrzygnął, że GIODO musi robić to, co robić chce, czyli wydawać rozstrzygnięcia korzystne dla episkopatu. Tak też się stało. Używając jako argumentu uzasadnienia z postanowienia, które podkreślam raz jeszcze, nie było w żadnej mierze wiążące, natomiast nadal nikt nie rozwiązał rąk GIODO w przypadku decyzji Wiesława Guzika i innego skarżącego, którego nazwiska nie znam, więc go nie przytoczę, nie rozwiązał rąk w oparciu o postanowienie generalnej inspektorce, ponieważ w przypadku tych decyzji nadal wiążące były wyroki NSA z 24 października 2013 roku i należało dopiero w postępowaniu dalszym zaskarżyć do NSA i zmusić NSA, aby sam sobie zaprzeczył, co było raczej niemożliwe. Dlatego też unikano podnoszenia tych decyzji Wiesława Guzika i drugiego skarżącego do czasu, aż GIODO dokonał unieważnienia w oparciu o wskazany artykuł kodeksu postępowania administracyjnego, niezgodnych z prawem prawomocnych decyzji wydanych przez organ ochrony danych osobowych. A więc rozpoczęło się seryjne unieważnianie wszystkich prawomocnych decyzji, które były w zasięgu GIODO. Oczywiście nie były w zasięgu GIODO decyzje, o których wspominałem w punkcie pierwszym, Marcina, Tomka i wielu innych skarżących, które proboszczowie już dawno wykonali. Tych decyzji nie mógł GIODO już unieważnić, bo były poza jego zasięgiem, a na dodatek zostały dobrowolnie wykonane przez proboszczów. Unieważnianie decyzji trwało przez rok 18, jego drugą połowę, 19, 20, a ostatnie skargi do kasacyjne NSA rozpoznał w roku 2022, co dopiero umożliwiło wydanie kolejnych decyzji GIODO zgodnych z żądaniami biskupów, a więc eliminujących przypuszczenie, że GIODO podlegał prawu ogólnopolskiemu dotyczącemu ochrony danych osobowych na gruncie poprzednich przepisów. Ponieważ 25 maja 2018 roku dawnego Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych zastąpił prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych i postępowania toczyły się w sposób ciągły, zadaniem prezesa było dokończenie, o czym stanowiły przepisy wprowadzające RODO w maju 2018 roku. Zadaniem GIODO było dokończenie wszystkich postępowań rozpoczętych na gruncie ustawy z 1997 roku, aż do ich całkowitego zakończenia. A zatem prawdopodobnie na obecną chwilę wszystkie, a być może jeszcze nie wszystkie decyzje, bo ostatnie mogą być jeszcze procedowane, zostały z urzędu przez wydającego je GIODO unieważnione. Podkreślam, że dotyczyło to przede wszystkim decyzji prawomocnych, które były w egzekucji, skąd zostały wycofane. Było to kolejne bezprawne działanie, ponieważ jak już podkreśliłem, postanowienie składu rozszerzonego z 21 maja 2018 roku nie było wiążące. Było wskazówką interpretacyjną, jak należy czytać poprzednie wyroki. Natomiast nie wiązało GIODO, wręcz przeciwnie, wskazywało mu, jaką drogą należy pójść, to znaczy drogą wyznaczoną przez skargę Marcina Górskiego, pana doktora z Łodzi, a nie drogą wskazaną przez pana Halickiego i episkopat. GIODO z powodów oczywistych, pani doktor Edyta Biela-Dżoma zasłużyła tutaj na zarzuty zaniechania, zaniedbania i powinna z tego zostać rozliczona, GIODO zmierzał do unieważnień, więc ich dokonywał. Aby utrudnić działania GIODO zmierzające do unieważnienia wszystkich decyzji, w momencie zaskarżania kolejnych decyzji przez moich, nazwijmy to, podopiecznych, kierowałem do sądów administracyjnych, a więc WSA i NSA, wnioski o wyłączenie z orzekania wszystkich sędziów, którzy nie przedłożą aktu sztu z adnotacją o wystąpieniu z Kościoła. To znaczy precyzyjnie z adnotacją o zamiarze wystąpienia z Kościoła, bowiem takich trików używa Kościół w oparciu o nową instrukcję apostatyczną papieską. Należy tu jeszcze podkreślić, na co nie zwrócił uwagi przewodniczący, bo nie taka była jego rola składu rozszerzonego NSA, że odesłanie przez skład trzyosobowy z lutego 2016 roku skarżących do instrukcji apostatycznej papieskiej było bezpodstawne, albowiem ci skarżący dokonywali swoich wystąpień z Kościoła, tak zwanych po świecku, w latach 2010-2014-15, a więc przed datą wejścia w życie instrukcji papieskiej. W tamtym okresie instrukcja nie obowiązywała, a więc skarżący nie mogli się do niej zastosować. Na to też nikt nie chciał zwrócić uwagi. Przewodniczący tego także nie skomentował, bo nie taka była jego rola. Ujednolicił tylko poglądy GIODO na temat rzekomych sprzeczności między tak zwanymi trzema wyimaginowanymi liniami orzeczniczymi NSA. nie oceniał ich słuszności, skuteczności i logiczności, bo nie miał do tego prawa. Miałby prawo, gdyby skład rozszerzony NSA wydawał orzeczenie interpretacyjne rozstrzygające o losach wniosku. Z powodów wskazanych wcześniej do orzeczenia rozstrzygającego nie doszło, a postanowienie ma kompletnie inny, wyjaśniający, swobodny, nierozstrzygający i niewiążący charakter. Próbowałem opóźnić te działania, tak jak powiedziałem, tymi wnioskami o wyłączenie sędziów. Wniosków takich było wiele w drugiej połowie 2018 roku. Ponieważ były one oddalane, postanowiłem zadziałać skuteczniej. Podstawą były artykuły 18 i 19 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, które stanowią, że sędzia związany z jedną ze stron postępowania administracyjnego ma obligatoryjnie wyłączyć się z rozstrzygania takiej sprawy. A zatem moje wskazanie, że sędzia się nie wyłączył dobrowolnie, a nie przedłożył aktu krztu z adnotacją o wystąpieniu, bo skarżący są równi sędziom w świetle prawa, więc powinni takimi samymi dokumentami operować. Skoro skarżący musi mieć akt krztu z adnotacją, aby uzyskać ochronę GIODO, to sędzia, aby być uznany za obiektywnego, powinien wykazać się takim samym dokumentem. Ponieważ wnioski, jak powiedziałem, były oddalane, dokonałem wyłączenia tak zwanego piętrowego sędziów, o czym w tej chwili Państwa poinformuję. Na rozprawach w 2018 roku w jesieni dotyczącej skarg kasacyjnych Zbigniewa i Zosi, których byłem autorem, sygnowali je prawnicy. Chodziło o obniżenie kosztów. W każdym bądź razie złożyłem w przeddzień rozprawy dwa wnioski o wyłączenie sędziów przewidzianych do rozpoznania tej sprawy argumentami przywołanymi wcześniej. Brak aktu chrztu z adnotacją o wystąpieniu decyduje o braku bezstronności. Ku zaskoczeniu przybyłego prawnika kościelnego Macieja Psyka i kilkunastu innych osób, obydwie sprawy spadły z wokandy, ponieważ, jak poinformował przewodniczący, wpłynęły dzisiaj wnioski i musi przewodniczący wyznaczyć skład trzyosobowy rozstrzygający o bezstronności wyznaczonych do rozpoznania sprawy sędziów. Odbyła się jedynie sprawa tak zwana proceduralna, na której do skarżącej ZOFI zwrócił się profesor występujący w składzie trzyosobowym NSA. W tamtej sprawie byliśmy niedobrzy, a w tej jesteśmy dobrzy. Skarżąca zgodnie z prawdą odparła. To jest sprawa proceduralna, a więc zdaje się na Państwa profesjonalizm. Proceduralność sprawy polegała na tym, że wniosłem o sprostowanie w decyzji GIODO zdania stwierdzającego, jakoby skarżąca napisała, że wystąpiła z kościoła. Skarżąca w żadnym dokumencie nie użyła takiego sformułowania, o czym wiem najlepiej, bo byłem autorem wszystkich pism. Skarżąca twierdziła jedynie, że do kościoła nie należy, ponieważ nigdy do niego nie wstąpiła. Została ochrzczona jako noworodek nieświadomy, a zatem nie można tego uznać za akt wstąpienia w świetle prawa cywilnego powszechnie obowiązującego. Nie należy, ponieważ nigdy nie należałam. Proszę tak napisać w decyzji, nie zmieniając jej treści, skoro za słuszność takiej decyzji odmawiającej mi praw uznaje GIODO. Nie wolno jednak w decyzji twierdzić, że napisałam coś, czego nie napisałam. Zarówno GIODO, jak i WSA, w konsekwencji także NSA, odmówiły wszystkie instancje racji skarżącej, choć chodziło o prosty i uczciwy drobiazg proceduralny. Piętrowość wyłączeń polegała na tym, że następnego dnia po rozprawach złożyłem kolejny wniosek, w którym skarżąca żądała, niewymagany tu był podpis prawnika, który by się na to zapewne nie zgodził, a samej skarżącej, a autorem byłem ja, zażądaliśmy wyłączenia wszystkich sędziów wydziału, którzy nie wylegitymują się aktem chrztu z adnotacją o wystąpieniu z kościoła, wyłączeniu tych sędziów z rozpoznania wniosku o wyłączenie tamtych trzech wyznaczonych do sprawy merytorycznej. Takie zachowanie z naszej strony, które powielałbym na kolejnych rozprawach, groziło włożeniem w szprychy pięknie pędzącego pojazdu KEP Halicki, włożeniem kija w te szprychy i zahamowaniem całej procedury unieważniającej wszystkie decyzje. A to było konieczne, aby bezpieczny był Kościelny Urząd Ochrony Danych Osobowych, ponieważ brak prawomocnych decyzji nakazowych dokumentował fakt, że pod ustawę o ochronie danych osobowych i decyzję GIODO Kościół katolicki nigdy w Polsce nie podlegał. Jak wykazałem wcześniej, istniały decyzje zaprzeczające temu, ale tamte decyzje były w rękach poszczególnych osób prywatnych i nikt nie chciał o nich wspominać ani pamiętać, bo po co? Piętrowe wyłączenie sędziów mogło spowodować opóźnienie unieważnień o kilka dobrych lat. Jak sobie policzyłem, mogło to przedłużyć nawet do roku 2026, a biorąc pod uwagę komplikacje covidowe, nawet do 2030. I ciągle wzwisiałby znak zapytania nad głową Kościelnego Instytutu Ochrony Danych Osobowych. Ze względu na fakt, że było to bardzo niebezpieczne dla kościelno-halickiego pojazdu, byłem w grudniu 2018 roku pod nieustannym obstrzałem służb kościelnych i służb specjalnych, szczegóły w odrębnym nagraniu w stosownym czasie. W efekcie zostałem zmuszony do wycofania wszystkich piętrowych wniosków wyłączających sędziów. To stało się w lutym 2019 roku, ponieważ bliższe mi było zdrowie rodziny niż wrzucanie kłody pod nogi pana Halickiego i episkopatu. Tyle w tym temacie. GIODO zatem bez przeszkód mógł unieważnić wszystkie decyzje, zostawiając na koniec decyzję w sprawie Wiesia Guzika i drugiego pana, który miał identyczny wyrok NSA z 2013 roku, podkreślam, 24 października, każdy może te wyroki odszukać, będziemy je linkować w tekście pisanym na bazie niniejszego nagrania.